Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Dziś ten głos z Krakowa będzie trochę inny niż te dotychczasowe. Już słuchacze stali przyzwyczaili się do tego, że niekiedy głos Krakowa audycję w danym tygodniu rezerwuję wyłącznie dla siebie. A to po to, żeby z wami, drodzy słuchacze, podzielić się wieloma informacjami, spostrzeżeniami, no a tych nagromadziło się ostatnio dużo, bo i takiego spotkania bezpośredniego z wami nie było. Trzeba więc w jakimś momencie, a taki moment na przełomie roku wydaje mi się szczególnie dogodnym, aby taką rozmowę podjąć. W tej rozmowie będą przykłady. Będą przykłady, bowiem verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, ale przykłady pociągają. Przywoływać więc będę przykłady, a na końcu tym, którzy dotrwają do końca tej audycji, postaram się przekazać zaproszenie. No, może informację dla wszystkich, którzy słuchają poza Krakowem i okolicami Krakowa, a dla tych z Krakowa to także zaproszenie. Ale zacznijmy od takich przykładów. Przykładów, które pouczające są. Zacznę od tego pierwszego. Były już, całe szczęście, dyrektor Jedynki Polskiego Radia. Pozwólcie, że nazwisko przemilczę, bo wstyd je tutaj nawet wymieniać. W sposób wręcz ironiczny potraktował hymn Polski. Użył go bowiem, by ratować lukratywną synekurę. Nie zapomnę mu tego profanowania Mazurka Dąbrowskiego. I ku nauce przypomnę słów kilka pięknego dekalogu Polaków opracowanego przez Zofię Kossak-Szczucką. To już 75 lat temu ta ceniona katolicka pisarka ten dekalog opracowała. A zaczyna się on tak. Jam jest Polska, ojczyzna Twoja, ziemia ojców, z której wyrosłeś. Wszystko czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. To są słowa rozpoczynające ów dekalog. A w punkcie drugim tego dekalogu napisano: nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. Były dyrektorze Jedynki Polskiego Radia. Nie można tak hymnu naszego profanować, zabawiać się nim w taki sposób. To mnie bolało. Kolejna sprawa. To było 20 grudnia ubiegłego roku. Słuchałem tego karnawału trybunalskiego i muszę przyznać, że zmobilizowałem się do napisania listu otwartego do prezesa Trybunału, pana Andrzeja Rzeplińskiego. Od wielu osób, które z tym tekstem się zapoznały, otrzymałem wiele takich pozytywnych opinii, że cieszą się, że to właśnie zostało umieszczone, że opublikowane w naszym dzienniku. Ja ten list napisałem przede wszystkim dlatego, żeby zamieścić w nim informacje, jak to właściwie wszystko się odbywało. Żeby tę otoczkę wielu nieprawdziwych informacji czy przekłamań przekazywanych przez stronę szczególnie aktywnego bardzo medialnie pana Andrzeja Rzeplińskiego, żeby je pominąć i rozpatrzyć tylko to, co jest faktem. A mnie przede wszystkim zmobilizowało do napisania tego listu to, iż na stronie internetowej Trybunału, gdzie życiorys przewodniczą prezesa jest podawany, była informacja o tym, iż właśnie w roku 2015 na początku otrzymał on taki szczególny medal papieski Pro Ecclesia et Pontifice. I to zobowiązanie tych, którzy taki medal otrzymują, do szczególnej staranności w zachowaniu zasad etycznych, do dbałości o godność sprawowanego urzędu, do takiego wezwania mobilizowała mnie ta informacja, którą znalazłem na stronie internetowej Trybunału. Ostatnio wiele osób, które spotykam, pytają się mnie, no widzisz, napisałeś, a on nawet może i tego nie przeczytał, bo przecież nie zrezygnował. Tak, nie zrezygnował, ale przecież nie to było zasadniczym powodem napisania tego listu otwartego. Ten list był także otwarty dlatego, żeby uzmysłowić tym wszystkim, którzy go przeczytają, o tym, jak sprawy się mają, jak one przebiegały, jak interpretacja prawa przez tych, którzy mają dbać o rzetelność i zgodność stanowionego prawa z konstytucją, jest nakręcana. Pamiętam ten czas, kiedy to początek czerwca, pan jeszcze prezydent elekt Andrzej Duda otrzymał oficjalny akt wyboru na prezydenta i wtedy zwrócił się w swoim wystąpieniu z prośbą do rządu i rządzącej w Sejmie koalicji PO-PSL o wstrzymanie się z poważnymi zmianami ustrojowymi w okresie przejściowym między odejściem poprzedniego prezydenta a oficjalnym objęciem tego urzędu przez nowego prezydenta. Tak się zastanawiałem, o co tu chodzi. Tym bardziej, że tak szczegółowo wtedy nawet nie analizowałem tego, co się dzieje wokół przygotowywanej, właściwie wzmocnionym tempie, szczególnie w tym ostatnim okresie, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. No i 27 maja najpierw Sejm uchwalił, ale potem jeszcze była w Senacie, potem dyskusja i ostateczne uchwalenie nastąpiło tej ustawy w dniu 25 czerwca. No i właśnie myślę, że wśród tych, o które miałyby stanowić o poważnych zmianach ustrojowych i o ich niewprowadzanie, wstrzymanie się z tymi poważnymi zmianami ustrojowymi, zwracał się do tej rządzącej koalicji PO-PSL prezydent elekt Duda, to właśnie o tej ustawie zapewne myślał. Pamiętamy, co się dalej działo, potem już w ostatniej fazie mówienie przez tych, którym wykazane zostało niekonstytucyjne działanie przy przyjmowaniu i uchwalaniu tej ustawy ostatecznie 25 czerwca ubiegłego roku, zaczęli opowiadać, że to trzech sędziów wybrano prawidłowo, a dwóch nieprawidłowo, niekonstytucyjnie. Sięgnąłem do tej uchwalonej przez nich ustawy 25 czerwca. Artykuł, który o tych wyborach przedterminowych mówił, to artykuł 137, tak zwany przejściowy. Czytam go. A zapisane im w nim zostało takie lakoniczne zdanie. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w artykule 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wszystko to koniec tego zdania. To w tej ustawie, uchwalonej 25 czerwca, nie ma w ogóle mowy o tym, że są jacyś podziały na trzech i dwóch sędziów, tylko mówi się o wszystkich w roku 2015. Nie było tam podziału na tych trzech i dwóch. Dopiero 3 grudnia 2015 w punkcie 8 wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie dotyczył artykułu 137, Trybunał Konstytucyjny dokonał rozdzielenia na sędziów dwóch terminów, chociaż w tym przywołanym przed chwilą przeze mnie artykule tego nie ma. To Trybunał Konstytucyjny dopiero 3 grudnia ubiegłego roku mówi o tych, którzy kończą kadencję 6 listopada i tych, którzy kończą kadencję 2 i 8 grudnia. I twierdzi, że wobec tych pierwszych to ten zapis jest konstytucyjny, nie narusza konstytucji, a wobec tych drugich to narusza konstytucję. Wyraźnie Trybunał mówi o jednym zdaniu, jednego artykułu ustawy z 25 czerwca. Czyli co? To jedno zdanie jest częściowo konstytucyjne, częściowo niekonstytucyjne? Panowie sędziowie, urzędujący wtedy 3 grudnia 2015 roku, cóż oni wtedy wyrabiali? Czy tym stwierdzeniem sami nie naruszają dziwnego określenia, że może być częściowo artykuł konstytucyjny, a częściowo niekonstytucyjny i zawieszają go w stosunku do jednych, a nie zawieszają w stosunku do drugich? Panowie, już z tego prawa robicie takie dziwactwa, że aż wstyd to dalej omawiać. Jest to to, co kiedyś przyjęło się nazywać falandyzacją prawa. Wydaje się, że pan prezes Rzepliński falandyzuje to prawo. A skąd się wzięła nazwa falandyzacja? Był taki prawnik u ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, który właśnie różnymi interpretacjami i nakręcaniem, naginaniem prawa tłumaczył coś, co normalnie ludzie czytając jako zapis prawny rozumieliby inaczej. On z kolei interpretował to inaczej i stąd ta nazwa – falandyzowanie prawa. No cóż, tak jest z tym Trybunałem, ale to jeszcze przecież nie koniec, bo jak pamiętamy, 7 stycznia u prezydenta było wręczanie aktów nominacyjnych dla sędziów różnych szczebli. Był wtedy obecny wśród gości zaproszonych pan prezes Trybunału Konstytucyjnego. Potem się rozmowa odbyła, jak się okazało później, zapowiadająca rozmowę prezesa Trybunału z prezydentem. Prezydent zaprosił na rozmowę. Ponoć trwała godzinę, a po tej rozmowie pan prezes Rzepliński biegał po mediach i udzielał wywiadów. Mówił, tu zacytuję, starałem się prowadzić rozmowę tak, aby ruszyć do przodu z obsadą Trybunału Konstytucyjnego, powiedział na przykład w jednej z radiostacji. No i wtedy dowiedzieliśmy się, że Trybunał Konstytucyjny odwołał rozprawę w sprawie wyboru przez Sejm sędziów. No i już 11 poznaliśmy, jak się to wszystko odbyło. Odbyło się to 7 stycznia. Rozpatrywał Trybunał Konstytucyjny uchwały Sejmu dotyczące wyboru sędziów Trybunału. Decyzję o umorzeniu Trybunał podjął w 10-osobowym składzie na posiedzeniu niejawnym. Prokurator Generalny i Sejm wniosły wcześniej w swoich pismach o umorzenie sprawy. Sejm, prezydent Andrzej Duda oraz PiS podkreślali, że Trybunał nie może badać uchwał Sejmu, bo dotyczą one indywidualnego wyboru sędziów, a Trybunał nie jest sądem faktów, ale prawa. No i rzeczywiście podjął Trybunał decyzję, że umarza rozpatrywanie tej sprawy. Z tym, że rozpatrywało go tylko 10 sędziów, choć 5 następnych jest zaprzysiężonych. Nie zostali przez sędziego Rzeplińskiego dopuszczeni do rozpatrywania tej sprawy, do tego posiedzenia. Czy ta decyzja może załatwić sprawę? Z 10, 7 było za takim rozstrzygnięciem, umorzeniem sprawy. 3, Rzepliński, Marek Zubik i Andrzej Wróbel zgłosili zdanie odrębne. Czy to może zakończyć sprawę? Wątpię, bo Trybunał pracował w składzie niezgodnym znowu z ustawą o Trybunale już obecnie obowiązującą. Nie było 13 sędziów obecnych. No i znowu pojawiają się nowe wątpliwości. Zostawmy sprawę Trybunału. Przejdźmy teraz do innych przykładów, które też uczą. Jest takie miejsce w Krakowie, w którym umieszczono płytę z zobowiązaniem wypisanym wyraźnie i jednoznacznie. Zwrócił mi na to uwagę niedawno, przesyłając mailem tę wiadomość, pan Józef Wieczorek, to znany w Krakowie, dokumentalista, który dokumentuje różne wydarzenia, sytuacje, które odbywają się w Krakowie i szerzej w Polsce, przedstawia je na stronie internetowej, przedstawia tam filmy, fotografie, bardzo ciekawe. No i w tej jego przesyłce znalazłem właśnie fotografię z płytą, na której jest napis: na tym miejscu stanie pomnik tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956. To miejsce w Krakowie to Plac Inwalidów, obecnie nazywany. Za PRL-u nazywany był Placem Wolności. Tam wtedy stał inny pomnik, usunięto go, ale nie umieszczono tego właśnie, który miał tam stanąć. Umieszczono więc tylko na płycie zobowiązanie. Zapisano je na kamieniu i do dziś jest ono wyzwaniem, że nie zostało zrealizowane to zobowiązanie w Krakowie. A w Morawicy takiego zobowiązania nie zapisywano. I jak się okazuje, powstaje tam wyjątkowy pomnik. Pomnik niezłomnym ojczyzna. Na Polskiej Górze Przemienienia w Morawicy koło Krakowa. Pomnik będzie widoczny z daleka, także z autostrady A4, z lotniska w Balicach, z samolotów. Długość pomnika 18 metrów, wysokość 11. Wszystko jest opisane na stronie parafii tamtejszej. Parafii i ten pomnik ma już poświęcony kamień węgielny. A zakłada się, że będzie on odsłonięty. Będzie on odsłonięty 23 kwietnia bieżącego roku. Jest Rada Realizacji Pomnika Niezłomnym Ojczyzna w Morawicy. W imieniu tej rady informował o tym na stronach internetowych i jeszcze oddzielną przesyłką o tym także kamieniu węgielnym ksiądz Władysław Palmowski. Jak ten pomnik będzie wyglądał, można zobaczyć na stronie internetowej parafii. A jeśli chodzi o to uczczenie tych, którzy na to uczczenie zasługują, to nie tylko w Morawicy, ja już wielokrotnie tutaj w Krakowie zapraszałem i będę zapraszał pana prezesa Kazimierza Cholewę, prezesa Towarzystwa Parku imienia doktora Henryka Jordana, gdzie jest szczególne miejsce edukacyjne, pamięci tych, którzy zasługują na zachowanie w naszej pamięci za swą postawę heroiczną w sprawie ojczyzny, w sprawie Polski, Polaków. No i wkrótce będą dwa następne pomniki odsłaniane. Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, i Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Będzie to z końcem lutego. Jeszcze przed tą uroczystością zaproszę pana prezesa Kazimierza Cholewę, żeby szczegółowiej tę uroczystość przedstawić. Ale to nie jest tak, że o niezłomnych w Krakowie zapomnieli. Tylko tam, w tym miejscu, które przedtem omówiłem, no niestety miało coś stanąć i jeszcze nie stanęło, a zobowiązanie jest wyryte na kamieniu. Dostaję listy od wielu, między innymi, no nie chciałbym tutaj, nie mam możliwości nawet odpowiadania na te listy od wielu ludziom, no, na przykład pani Maria Szymańska z Warszawy opisała, jak to w jej parafii w gminie Białołęka uczcili ten wyklętych, niezłomnych. Byli wtedy też młodzi, którzy podczas mszy świętej wznosili także intencje mszalne. No i pani dzieliła się jeszcze taką informacją, że jej zdaniem to w poczet tych wyklętych i niezłomnych należałoby również zaliczyć profesora Szaniawskiego jako najdłużej więzionego w PRL-u. No i myślę, tak pani dodaje w swoim liście, że ktoś mu pomógł spaść z góry. Nie wiem, jak te intencje odnośnie do zaliczenia do wyklętych, niezłomnych właśnie profesora uwzględnić, ale pani tutaj pewną inicjatywę i spostrzeżenie wyraża i to dlatego, że skieruje je właśnie do Radia Maryja, także do Głosu z Krakowa. W Głosie z Krakowa ostatnio miałem dość dużo listów odnośnie do tych audycji, które wiązały się z Kołymą, z Magadanem, bo wielu ludziom przypomniały się czasy, które słyszeli, może tam kusoczek, jak pisze mi pan Henryk Malinowski, było do tego, do Kołymy, od jego miejsca zesłania, ale właśnie wspomnieniami się dzieli w tym swoim liście. Dziękuję panu za te wspomnienia. No i wszystkich oczywiście trudno tutaj wymienić, ale pisze wiele osób z podziękowaniem za to spotkanie z księdzem profesorem Zwolińskim, za to pokazanie tamtego miejsca. Myślę, że to są bardzo ważne o Polsce i Polakach i historii naszej spostrzeżenia i że one żyją w naszej pamięci. Kolejna sytuacja, to tak trochę różne. Teraz przejdę może do spraw kultury. No chociaż tak trochę tylko ten temat będę próbował udźwignąć, bo w naszym dzienniku był bardzo ciekawy wywiad z panem wicepremierem i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, który przyznał się, że po objęciu urzędu dowiedział się o nowej instytucji, która powstała w Łodzi i co do której jego poprzedniczka przed zakończeniem swego urzędowania podpisała umowę odnośnie do wspierania przez Ministerstwo Kultury tego Narodowego Centrum Kultury Filmowej z zobowiązaniem umowy na 50 lat do 2065 roku i zagwarantowaniem finansowania jej. No, ciekawe te zobowiązania różne wychodzą z ostatniego okresu, ale popatrzmy na ludzi kultury. Byłem 27 grudnia na Opłatku w Arce Pana. Tam przewodnicząca bardzo dobrze przygotowała ten opłatek. No, pewne organizacyjne sprawy doprowadziły do tego, że trochę frekwencja nie dopisała. Ale myśmy się tym nie martwili. Był ksiądz opiekun, było też kilkanaście osób, z którymi mogliśmy porozmawiać na ten temat. I na zakończenie otrzymałem taki upominek. Tym upominkiem był obraz namalowany przez panią Marlenę Nizio o Madonnie Płaczącej. Pochwaliła się też, że Madonnę w tym samym stylu namalowaną przedstawiła na takiej bożonarodzeniowej salonie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Tam malarstwo, grafika i rzeźba są przedstawiane. I cóż tam w tym salonie można obejrzeć? Przeglądałem taką katalog tego salonu. No i przyznam, że nazywa się Bożonarodzeniowy, a z Bożym Narodzeniem, no z Madonną i Dzieciątkiem, to tylko znalazłem dwa takie miejsca. Właśnie pani Marleny Nizio obraz i jeszcze inny, który miał tytuł Madonna, Madonny, olej na płótnie. I były to obrazy różnych Madonn, ale wszystko na koniach cwałujących. No powiedzmy, że jakoś z Bożym Narodzeniem związane, bo wiele tych obrazów Matki Najświętszej wiąże się także i z Dzieciątkiem Jezus, a wszystkie inne, no w ogóle nawet nie tylko niekorespondujące, ale jak spoglądałem na obrazy, na tytuły, Trzy Gracje, jakaś Maskarada, Ogród na plaży, no takimi artyści na Boże Narodzenie w tym salonie bożonarodzeniowym dzielą się z odbiorcami tych dzieł sztuki. Można by tutaj kolejno wiele następnych przedstawiać. No i ja jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, mianowicie związane z edukacją. Otóż przewodniczę także Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców. I otrzymujemy wiele listów różnych od nauczycieli, ale także i od rodziców, którzy też są wychowawcami. W tych listach pokazują także i swoje wystąpienia. No, patrzę tutaj na list rodziców, który został skierowany do szkoły, do dyrektora szkoły, do gimnazjum. Piszą: my rodzice uczący w klasie 1F tego gimnazjum, nie wymienię tutaj imienia, bo nazwy tej miejscowości, bo nie o to tutaj chodzi. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw, aby nasze dzieci poddawane były eksperymentom o charakterze pornograficznym oraz promującym przemoc i gloryfikującym zadanie bólu i śmierci. Zadziwiające. Pierwsza klasa gimnazjum. Rodzice przywołują tutaj odpowiednie artykuły Konstytucji, także i Konwencji o prawach dziecka i protestują przeciwko temu, co w załączeniu zapisują do tego listu, w załączeniu zapisują, jakie to teksty stają się przedmiotem analizy jako lektury ich dzieci. Uważają, że tak nie może być. I słusznie, bo oni przede wszystkim, szkoła ma wspomagać ich w tej działalności, w działalności wychowawczej, a nie burzyć to, co oni, do czego oni chcą wychowywać swoje dzieci. Spoglądam na ten mój zegar tutaj i widzę, że już czasu dużo minęło i zapewne nie zdążyłbym wiele innych tematów tutaj poruszyć, a zapowiedziałem na początku, że będzie zaproszenie. Wobec tego powiem, że po raz dwudziesty, Fundacja Źródło będzie przyznawać nagrodę, której patronuje sługa Boży Jerzy Ciesielski, ojciec rodziny. Będzie ta nagroda przyznawana 19 stycznia, a więc w najbliższy wtorek. I przypominamy, że Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret uznający heroiczność cnót sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Co to oznacza? To można skorzystać tutaj z wyjaśnienia świętego Jana Pawła II, który stwierdził: świętość to świadome zachowywanie cnót, wiary, nadziei i miłości. Heroiczność cnót oznacza zatem wierność im i jest świadomym współdziałaniem z łaską. Wszystkie dobre uczynki są dziełem łaski. Świętość nie jest czynieniem rzeczy nadzwyczajnych, ale nadzwyczajnym przeżywaniem codzienności. I dlatego sługa Boży ma już podpisany dekret o heroiczności cnót przez Ojca Świętego, a my teraz błagamy o to, żeby mógł wyjść wyniesiony na ołtarze, a nagroda, której patronuje, będzie wręczona 19 stycznia. Potem w kościele świętego Floriana w Krakowie przy ulicy Warszawskiej o godzinie 13:30 będziemy modlić się o rychłe wyniesienie patrona nagrody do chwały ołtarzy, a także w intencji nagrodzonych dotychczas laureatów, 19, i tego najnowszego, którego pozwólcie, że dziś nie wymienię, ale za tydzień to chyba z nim będę mógł wywiad umieścić. Tak wygląda to moje spotkanie dzisiaj. Dziękuję za nie. Wam wszystkim szczęść Boże.